każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Marcin Zasim, dzień dobry. Zaczynamy nasz program, a moimi państwa gośćmi są szefowa klubu Kocham Gorzów Marta Bejna-Tajniarowicz.
Dzień dobry.
Szef klubu Platformy Obywatelskiej Jerzy Sobolewski.
Dzień dobry, witam pana, państwa.
Radny klubu Gorzów Plus Patryk Broszko.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I radny klubu Prawa i Sprawiedliwości Tomasz Szafalski.
Dzień dobry.
Zacznijmy od tego, co działo się w środę wieczorem w Gorzowie. Ulewa kolejna. Sprawdziłem. Dokładnie rok temu, 30 maja 2017 roku, taka sama ulewa w Gorzowie. Też wtedy i zalało Borowskiego, i poszczególne ronda. Ludzie stali w ogromnych korkach. Pozalewane auta, pogubione rejestracje. Wtedy, kilka dni później, kolejna ulewa i prezydent powiedział, że będą odpowiednie prace, takie jakie może miasto wdrożyć, wdrożone. No właśnie, czy widzieliśmy po tej ulewie reakcję miasta? Jak powinno miasto zareagować po tej ulewie? Czy w ogóle miasto ma możliwości, żeby zareagować? Patryk Broszko.
Jeżeli chodzi o tę ulewę, która była ostatnio, sam byłem jej beneficjentem, stojąc ponad 40 minut w korku, który się utworzył od Słowianki do Tesco. Okazało się, że nie było tam żadnej stłuczki, tylko po prostu była tak duża kałuża, że kierowcy bali się przejeżdżać, szczególnie mniejszymi samochodami. I powiem więcej, utworzyliśmy ten tak zwany korytarz życia, przejechała straż pożarna i sądziłem, że właśnie w tym celu, żeby wypompować tę wodę, po czym okazało się, że odstałem kolejne 20 minut, dzwoniąc na 112, dowiedziałem się, że po prostu ta sytuacja nie jest priorytetową, która się wydarzyła na terenie Gorzowa, było tych zgłoszeń kilkadziesiąt, jak nie więcej. Jeżeli chodzi o możliwości, które ma miasto celem zapobiegnięcia takich ulew, tak, czy takich zbiorników wodnych, które się gromadzą na niektórych ulicach, no to niestety, ale przykład Borowskiego pokazuje, że te możliwości są ograniczone chociażby przez to, że jest w tym miejscu kłodawka.
No ale słuchacze w różnych komentarzach na Facebooku, czy u nas też na stronie internetowej piszą w ten sposób, że przed remontem Borowskiego był taki sam problem. Tam też było jezioro przy każdej wielkiej ulewie. Po remoncie dalej jest jezioro.
Bo ta kłodawka cały czas w tym miejscu jest i niestety, ale w większej ilości tych ponadnormatywnych opadów nie jest w stanie odebrać. No, nie trzeba daleko szukać, żeby widzieć, że te problemy nie są tylko w Gorzowie. No przecież przy nawałnicach, jakie były w Niemczech, Berlin też był cały pod wodą i tam odpowiednie władze miasta też podejmowały na tyle, na ile mogły odpowiednie działania, ale są takie dzielnice w takich akwenach zlokalizowane, że przy każdej większej ulewie miasto zawsze będzie zalane. Smutne to trochę, no ale nie mamy wpływu na to, którędy płynie rzeczka, gdzie mamy zbiorniki wodne, a co za tym idzie, niestety, ale przy takich ponadnormatywnych opadach będziemy musieli na niektórych ulicach to znosić, ale są miejsca, gdzie można o to bardziej zadbać. Nigdy bym nie powiedział, że na ulicy Słowiańskiej będzie stała taka duża kałuża, która zablokuje całkowicie ruch i myślę, że to jest dobry moment na to, żeby zweryfikować, gdzie trzeba położyć większy nacisk na udrożnienie studzienek, które by odprowadzały wodę, a być może na wykonanie nawet chociażby części nawierzchni asfaltowej, która by była pod innym kątem zlokalizowana i pozwalałaby bardziej odprowadzać wodę.
Marta Bejner-Bejnerowicz.
Zapobieganie takim sytuacjom wymaga inwestycji w rzeczy, których nie widać i które są wyborczo słabe, czyli w infrastrukturę podziemną. Kiedyś, jeszcze za czasów Landsberga, a plany są w archiwach, odprowadzenie wód opadowych i cała gospodarka opadami, wodami opadowymi była bardzo mocno przemyślana. Kłodawka miała rozgałęzienie teraz w okolicach obecnego parku 111. Było to podwójne odprowadzenie, to gdzie teraz jest odkryty taki kanał, tak, teraz odkrywamy te rzeczy i można je sobie pooglądać, ale kiedyś były tam też dodatkowe przepusty. My za naszych czasów już nie landsberskich, czyli polskich, część tych korytarzy, tych kanałów została zasypana i teraz mamy taki efekt, że patrzymy tylko na to, tak jak się w tej chwili patrzy w większości na zagospodarowanie przestrzenne, czyli królową zagospodarowania przestrzennego jest granica działki, czyli coś, czego w przestrzeni w ogóle nie widać. widać, ale jest dla nas wszystkich najważniejsze, bo kultywujemy kwestie własności. A to jest właśnie to dobro wspólne. To są te sprawy, w które miasto powinno bezwzględnie inwestować duże środki, bo to są właśnie potrzeby, których mieszkańcy nie są w stanie spełnić sobie we własnym zakresie. I tutaj jest jeszcze sprawa, powiedzmy, która jest konsekwencją tego, że nie inwestujemy wystarczających środków, pomimo, że trzeba powiedzieć, że te inwestycje są, bo są też inwestycje odprowadzenia wód opadowych z różnych części miasta. Te środki zostały pozyskane, częściowo są też już w tej chwili realizowane. Natomiast miasto jest mocno zabetonowane w sensie utwardzenia wielu powierzchni i no, po prostu tak to wygląda, że musimy te wody odprowadzać bezpośrednio do kanalizacji deszczowej ogólnospławnej, a ona jest niewydolna. Niewydolna jest też dlatego, że nie są czyszczone i udrażniane na bieżąco instalacja i studzienki, o czym zresztą wielokrotnie pisał, jak ja już powiedziałam, błagał, prosił i groził radny Musiałowicz. Umowa była taka, że będziemy to zgłaszali nie w interpelacjach, tylko w mailach i było to zgłaszane, natomiast w połowie roku mniej więcej dostajemy informację, że środki na to zostały wyczerpane. Na takie rzeczy środków nie można wyczerpywać, ponieważ nawet jeżeli mielibyśmy zrezygnować z imprez i z różnego rodzaju przyjemności, to są priorytety, dlatego że to powoduje, generuje ogromne straty finansowe, zwłaszcza dla właścicieli nieruchomości, które zostały w tego w wyniku tych działań zalane. Także no, tutaj finanse.
No i właściciele aut, bo na przykład na rondzie gdańskim, to tam stało kilkadziesiąt samochodów w wodzie, a nawet się spodziewałem, że w tamtym miejscu aż taka duża i głęboka kałuża może się utworzyć.
Koszty społeczne.
Tomasz Rafalski.
Akurat udało mi się stać w korku przy rondzie gdańskim i faktycznie obserwowałem to z bliska. Akurat przyjechałem już po samej ulewie, więc jej nie widziałem, ale skala zniszczeń, skala zalania miasta była po prostu niesamowita. Można powiedzieć tak trochę żartobliwie przy tym strasznym, przy tym ciężkim w sumie wydarzeniu dla Gorzowa, że taka mała atrakcją turystyczną jest, że co roku można na Borowskiego popływać pontonem w Gorzowie.
Gorzów miasto basenów.
Można tak powiedzieć. Ale tak już całkiem poważnie podchodząc do tej sprawy, to naturalnie inwestycje te poważniejsze w rozbudowę kanalizacji, to rozumiem, że to nie jest takie proste i łatwe, to są olbrzymie pieniądze, ale udrażnianie naprawdę wpływów, no to już jest nasz obowiązek, tak samo jak sprzątanie śmieci, przecież to jest dokładnie to samo, to jest dbanie o nasze bieżące potrzeby, więc ja nie rozumiem, dlaczego w takich sprawach, jak tu może zabraknąć na coś takiego pieniędzy, to jest niewyobrażalne dla mnie, to jedna rzecz. Drugą rzecz, pamiętajmy jednak, że Gorzów jest miastem bardzo specyficznie położonym, jesteśmy położeni na siedmiu wzgórzach, to jest trudno, tak się mówi. Jest to trudno zwyczajowo, tak się mówi.
Tych górek,
tak, dokładnie, ale tak naprawdę wszędzie mamy jakieś miejsce, do którego się zlewa jakby ta woda. No tak przykładem jest Taborowskiego, jak zliczymy z ilu miejsc zlewa się tam woda, to faktycznie trudno jest sobie wyobrazić, żeby to wszystko się zmieściło w dwóch czy trzech odbiorach wody, więc no nie wiem, może tutaj trzeba troszeczkę bardziej systemowo podejść do tego i w tych miejscach, w których się zlewa, po prostu zdecydowanie więcej odpływów kanalizacyjnych zrobić, może poszerzyć w jakiś sposób tą kanalizację, ale podejść do tego w sposób systemowy, bo widzę, że co roku już tutaj mamy bardzo poważny problem, bo to są po zniszczenia, skala zniszczeń i problemów dla mieszkańców jest olbrzymia.
Jerzy Sobolewski.
Z naturą jeszcze nikt nie wygrał. W ostatnich latach widzimy, że narastają takie właśnie zjawiska gwałtownych takich opadów, bo kiedyś nie było takich jakichś gwałtownych. Były te deszcze takie normalne, gdzie rzeczywiście beton jest, trzeba przyznać, tak jak tutaj państwo mówiliście, że Gorzów jest miastem zabetonowanym i te wody nie mają gdzie rzeczywiście odpływać i to jest jedna z głównych przyczyn, gdzie my cały czas betony lejemy w nasze ulice i w sposób naturalny te wody nie mogą gdzieś wsiąkać, a budowa rzeczywiście jest bardzo kosztowna i niewidoczna, jak tutaj koledzy wspomnieli. Myślę, że ważną rzeczą jest, żeby przemyśleć to, jak to zrobić i zainwestować, bo potem te straty jednak są takie, że ludzie cierpią i mieszkańcy Gorzowa. Na pewno rzeczą ważną jest, żeby, no teraz będą wybory, prawda? Żeby jakoś, nie wiem, w tym budżecie ktoś pomyślał i dał jakieś propozycje odnośnie właśnie...
No i będzie 5 lat na wykonanie inwestycji, a nie 4.
No, niech będzie 5 lat, nie będzie i nie wiadomo ile, ale takie rzeczy trzeba przewidywać i trzeba robić, bo mówiliśmy z punktu widzenia historycznego, że jednak kiedyś przed wojną ktoś o tym myślał czy robił takie rzeczy. A tutaj no, na dzień dzisiejszy widzimy, jak to wygląda i jedyną pocieszającą rzeczą wydaje mi się to, że Gorzów się rozreklamował troszeczkę, bo ja w TVN24 co godzinę widziałem Gorzów. Także tak troszeczkę mówiąc kolokwialnie. Także na pewno zjawisko jest poważne, bo to już na przestrzeni roku chyba z druga, trzecia taka poważna nawałnica i trzeba się zastanowić, jak po prostu z tego wyjść, ale samą władzę, od tego jest prezydent. No i myślę, że my jak wszyscy tu jesteśmy, to na pewno będziemy za tym, żeby ten problem podjąć na sesjach i żeby, jeżeli będzie jakaś no, propozycja logiczna i taka, która rzeczywiście spowoduje, żeby te zbiorniki retencyjne, przecież mówiliśmy o Walczaka, że dlaczego ten między innymi wcześniej remont nie był robiony, no bo właśnie te zbiorniki retencyjne były za małe, trzeba było, czy tutaj też na Rondzie Górczyńskim, że to wszystko leci w dół, żeby te zbiorniki były rzeczywiście robione jakieś duże, żeby one odpowiednią ilość wody pobierały. No, tego na razie nie widać i trzeba z tym problemem się po prostu zmierzyć.
Patryk Gorzko, jedno zdanie, był pierwszy pan radny później
mogę odstąpić swój głos kobiecie, także...
O, tak. Dobrze.
No to ja tylko jeszcze jedną rzecz, bo zapomniałam sobie wcześniej o tym powiedzieć. Kiedyś, nie pamiętam już od ilu lat tak nie jest, ale PWiK zajmowało się udrażnianiem tych studzienek i oni mieli odpowiedni sprzęt zakupiony, również sondy. Natomiast z jakichś przyczyn, nie wiem do końca z jakich, zostało im to odebrane, czyli w tej chwili jest to zlecane w przetargu. No i tak jak widzę, jak to się odbywa, to że tam ktoś podjeżdża i tyle, na ile uda mu się tam wygrzebać te wszystkie śmieci, to jest, wydaje mi się, że w tej sytuacji, jeżeli mamy ponadnormatywną liczbę używania słów, ponadnormatywne opady w tej kadencji, to powinniśmy jednak może wrócić do tego. Być może PWiK jeszcze dysponuje tym sprzętem i byłoby w stanie trochę bardziej profesjonalnie do tego podejść. Tak, oczywiście.
Patryk Broszko.
A propos tej terminologii, ona jest ustawowa i często właśnie w sądach się posługuje takimi ponadnormatywnymi zwrotami a propos tych opadów. Co do tego, co powiedzieli moi przedmówcy, może czasy Landsberga to sobie zostawmy na wspominanie o historii widokówki, bo ruch pojazdów w tym okresie był znikomy, żeby nie powiedzieć, że ludzie poruszali się bryczkami.
A już mieliśmy kanalizację.
I de facto nikomu nie doskwierało to, nawet jeżeli miasto było zalane. Jeżeli chodzi o kwestie działań, które zostały dotychczas podjęte celem właśnie usprawnienia tego typu sytuacji, to proszę zauważyć, jak wygląda ulica Towarowa i Fabryczna po takich ulewach. Jeszcze 3 lata temu przed remontem, zawsze pod tym mostem żelaznym, pod tą wyłączoną kładką, zbierała się kałuża, przez którą nie można było przejeżdżać, trzeba było jechać ulicą Śląską, a następnie Wawrzyniaka, żeby dotrzeć do centrum miasta. Dzisiaj jest to na tyle drożne, że jedyne, co tam można spotkać, to malutką kałużę, a tak na dobrą sprawę jest to na tyle drożne, że nie przeszkadza w żaden sposób w poruszaniu się pojazdów. To samo mógłbym powiedzieć o ulicy Wyszyńskiego, która przecież dobrze doskonale pamiętamy, jak jeszcze była wyłożona kostką brukową, co tam się działo przy dużych opadach, a co tu mówisz o ponadnormatywnych. I to samo mogę powiedzieć o ulicy Kobylogórskiej. No, te wszystkie duże inwestycje zawierają w sobie wymianę kanalizy, tak, udrożnienie tych studzienek. Ta kanaliza często jest na terenie Gorzowa właśnie z czasów Landsberga, sprzed 100 lat, z czego przykładem była ulica Walczaka. I to jest sukcesywnie wymieniane. No, nie oczekujmy też, że będziemy robić samą kanalizę bez wymiany nawierzchni, tak, dróg, bo tego akurat zrobić nie można.
Zmieńmy temat, bo miasto przyznało oficjalnie, że są opóźnienia na remontowanej ulicy Sikorskiego. Zresztą 28 maja, zdaje się, miała zacząć się inwestycja pod nazwą Deptak. Miasto ma dla radnych przygotować zaktualizowany harmonogram prac, no ale powodów jest kilka. Rąk do pracy brak, a poza tym specjalistyczny materiał, który potrzebny do tego remontu, jak usłyszeliśmy, nie leży w Kastorami na półkach. To jest kolejny problem miasta, Jerzy Zabalewski.
My się już przyzwyczailiśmy, że wszystkie inwestycje w Gorzowie są opóźniane i oddawane nie w terminie.
Wszystkie?
Większość powiedziałem. No prawie wszystkie, no powiedzmy. Tutaj trzeba powiedzieć jedną rzecz. Nie rozumiem, jak pan redaktor powiedział, że brak rąk do pracy. No jest firma, która wygrała przetarg i ona ma to po prostu realizować.
Tak, ale usłyszeliśmy, że podwykonawców, ta firma zakładała, że będzie miała podwykonawców, tymczasem tych podwykonawców brak i ona ściąga z całego kraju wszystkie możliwe środki i siły, żeby ten remont prowadzić.
No i to tak być powinno. Jest firma, która wygrywa przetargi i
miasto to nie powinno obchodzić.
Nie powinno obchodzić, czy są ręce do pracy, czy ich nie ma, bo po prostu jest podpisana umowa, jest podpisany kontrakt i firma musi się z tego wywiązać. Zawsze w takich dużych inwestycjach są jakieś opóźnienia albo jakieś obiektywne przesłanki ku temu, że to się wszystko przeciąga. Ja tak obserwując to trudno jeszcze powiedzieć, na jakim etapie w stosunku do planowania jest ta inwestycja, no bo po prostu tego jeszcze jakby, jak jeździmy, no to widzimy, że tam ludzie pracują, ale ile, mam nadzieję, tak jak tutaj pan redaktor mówił, że pan prezydent powie nam konkretnie, jak wygląda harmonogram prac. To jest ważne. Chcielibyśmy wszyscy, żeby ta ulica, która jest ulicą najważniejszą, główną w Gorzowie, żeby była zrobiona jak najszybciej, bo te uciążliwe wszystkie sprawy związane z budową wszystkich mieszkańców dotyczą i dobrze by było, żeby ta budowa nie ciągnęła się jakoś tak, jak powiedzmy Walczaka, żeby jednak w miarę to terminowo było oddane, także mam nadzieję, że...
No ponoć te główne terminy nie są zagrożone.
No właśnie, dlatego mówię, mam nadzieję, że pan prezydent nam przedstawi, jak to wygląda i mam drugą nadzieję, że w miarę szybko ta ulica zostanie zakończona, bo wszystkim nam zależy na tym, żeby ona szybko tutaj była już zrobiona, bo widzimy, jakie są utrudnienia w komunikacji naszej.
Tomasz Owalski.
No właśnie mieliśmy ostatnio przecież na Radzie głosowanie absolutorium. To jest właśnie jeden właśnie z takich powodów, dla których prezydent nie uzyska absolutorium, dlatego że my ciągle mamy problemy z inwestycjami. Ciągle jakaś firma nie ma tutaj rąk do pracy, coś wykopała, coś jest nie tak. Ja rozumiem, że jest jakaś część tych inwestycji faktycznie, autentycznie utrudniona, ale trudno wierzyć, że prawie że każda inwestycja ma jakieś opóźnienie. Ktoś nie pracuje, przez dwa miesiące nie widać robotników na budowie i nic z tym w zasadzie miasto nie robi. Tak naprawdę co nas obchodzi, że firma, która wygrała przetarg, nie ma kim pracować. To wtedy trzeba wyciągać wnioski i konsekwencje wobec tej firmy, jeżeli podpisaliśmy odpowiednie umowy.
Tylko pytanie, jeżeli firma ma dany termin, nic się nie dzieje, w porządku. Prezydent idzie do, czy tam ktoś z magistratu idzie i mówi, dlaczego się nic nie dzieje. Spokojnie, mamy termin. Proszę się nie martwić.
Jeżeli my czekamy przede wszystkim na nowy harmonogram. Teraz jeszcze poczekamy, byłbym tutaj wstrzemięźliwy z jakąś ostrą krytyką, poczekamy, co nam przedstawi prezydent i powie. Zobaczymy, może faktycznie są to przejściowe, krótkie problemy. Chociaż ja rozumiem, dlaczego robimy tutaj teraz burzę w szklance wody, ponieważ my już wiele razy mieliśmy do czynienia tutaj w Gorzowie w ostatnich latach z opóźnieniami na poważnych inwestycjach.
Patryk Broszko.
To nie jest tak, że dany wykonawca ma termin na przykład 2 lat i nas nic nie obchodzi do 19-20. Nie chodzi o etapy. Chodzi o to, że w kodeksie cywilnym jest taki zapis, który mówi, że jeżeli opóźnienia sięgają tak daleko, że istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo tego, że nie ukończy w terminie, można wtedy od umowy odstąpić, tak? Jest zastępstwo wykonawcze i tak dalej, i tak dalej. Na dzień dzisiejszy nie mamy za dużo informacji co do tego, co jest dokładnie powodem tego opóźnienia, przyczyną tego opóźnienia, jak wykonawca zamierza nadrobić ten czas i dopóki tych informacji nie będziemy mieli, to ciężko się w szczegółach tutaj odnieść. Co do kwestii braku rąk do pracy, to ten deficyt pracowników na rynku pracy nie występuje od 2-3 miesięcy, a jest widoczny od blisko 2 lat, więc argument taki w ogóle nie przemawia do mnie. Myślę, że władze miasta również tego nie będą w żaden sposób uzasadniać i co za tym idzie, sugeruję, aby ta firma zaczęła mobilizować szyki, swoje kadry, swój HR do szukania ludzi do pracy. Żeby znaleźć człowieka do pracy, wystarczy więcej zapłacić, tak? I tyle. Jeżeli chodzi o, tak jak mówię, szczegóły co do tego opóźnienia, za szybko, za mało informacji, żeby cokolwiek powiedzieć.
Marta Bejner.
Są dwie sprawy, o których należałoby powiedzieć. Pierwsza to jest ta, którą pan już wspomniał, czyli że materiał do tych remontów nie leży w Kastorami na półce. Rzeczywiście była taka sytuacja parę lat temu po zmianie władzy naszej tutaj ogólnopolskiej, że tak powiem, że zostały wstrzymane te inwestycje do czasu tam robienia porządków różnych. Natomiast sytuacja jest taka, że większość z tych komponentów mieszanek, na przykład mieszanek bitumicznych, jest transportowanych tylko PKP Cargo. Ono przez chwilę miało przestój przez te takie porządki wstrzymania, a potem nagle ruszyło i po prostu moce przerobowe tej firmy są takie, a nie inne i nie ma możliwości, żeby rzeczywiście pewne materiały sprowadzić szybciej, bo wszystkie miasta, zwłaszcza przed wyborami i przed końcem tej perspektywy unijnej, robią w większości drogi i korzystają z tego samego materiału, który jest przewożony tak, jak jest przewożony. Także tutaj są trochę skutki braku płynności, jeżeli chodzi o realizację tych inwestycji, ale to już jest sprawa od nas zupełnie niezależna. Natomiast druga rzecz jest taka, że ja nie jestem zwolennikiem, że tak powiem, wieszania wykonawców, bo bardzo prosto jest powiedzieć, wystarczy zapłacić więcej, ale te pieniądze nie idą z garnuszka na końcu tęczy, tylko są wynikową kwoty, jaką zamawiający jest w stanie przeznaczyć na realizację tej inwestycji. Więc jeżeli my chcemy, aby wykonawca płacił swoim ludziom więcej, to musimy to od razu zawrzeć w kosztorysie naszym i przewidzieć też pieniądze na to, dlatego że wartość inwestycji składa się przede wszystkim w pierwszej części z kosztów materiałów budowlanych, oczywiście też z marży, która zapewne w drogówce jest duża, natomiast też z kosztów osobowych. Jeżeli chcemy, żeby wykonawca miał możliwość więcej zapłacenia swoim pracownikom, to musimy to od razu przewidzieć i wiedzieć, że nie będzie ta inwestycja kosztowała nas 50 milionów, tylko na przykład 70, dlatego że i w kosztorysach, i we wszystkich harmonogramach, które są robione na etapie już projektowania, wiadomo, ile będzie roboczo godzin, tak? Czyli ile osób przez ile godzin będzie musiało pracować, żeby tę inwestycję wykonać w takim, a nie innym czasie. Jeżeli chcemy, żeby to było w dłuższym czasie, czy godzimy się na to, to pewnie będzie to taniej, ale my chcemy szybko, tanio i jeszcze, żeby ludzie dobrze zarabiali. To jest po prostu niewykonalne, dlatego że nie da się tego spiąć w rachunku ekonomicznym.
Radny Tomasz Szarwalski wspomniał o absolutorium, to chciałem teraz o to zapytać. Prezydent mówi, że polityka zdecydowała. Polityka?
Oczywiście, że polityka. No, jesteśmy wszyscy tutaj politykami, samorządowcami i w jakimś sensie polityka, ale z drugiej strony przecież jasno też powiedzieliśmy, o co nam chodzi. Rio oceniło budżet ok, wszystko mamy kod strony ekonomicznej. Zgodne z prawem, wszystko jest w porządku, no ale wykonanie inwestycji pozostawia wiele do życzenia. My głównie tutaj w tej dziedzinie mówimy też o zarządzaniu miasta, może trochę inaczej. Patrzymy na wiele kwestii związanych z miastem, zarządzaniem miastem, więc no trudno. Przyznanie absolutorium byłoby czymś takim, że tak, zgadzamy się, prezydent wszystko zrobił świetnie. No nie wszystko, zwłaszcza w tym ostatnim czasie, było świetnie. Te inwestycje, te duże inwestycje budowlane w Gorzowie mogły być poprowadzone zdecydowanie lepiej, więc że kwestia polityczna, oczywiście jesteśmy wszyscy przeciwnikami siebie. Każda partia ma swojego kandydata. Każdy ma inną wizję miasta. Ma prawo się komuś nie podobać to, co robi prezydent w mieście, ponieważ uważa, że zrobi to lepiej inaczej, tak?
Jerzy Sobolewski.
Miasto takie jak Gorzów, rzeczą najważniejszą jest właśnie, jak się wykonuje. Rzecz najważniejsza to są właśnie inwestycje, które są obecnie na bardzo wysokim poziomie. Przecież my dostaliśmy bardzo dużo pieniędzy z Unii Europejskiej i musimy te inwestycje wykonać w czasie. Musimy wykonać zgodnie z instrukcjami i tutaj tych inwestycji też jest dużo, dlatego może tego chaosu jest też dużo, ale pod względem właśnie finansowym to słupki się zgadzają, bo nadwyżka przecież w granicach 700 milionów budżet, nadwyżka kilkanaście milionów, to pod względem finansowym to budżet jest okej, bo tak zostało ocenione, ale dochodzą rzeczy takie właśnie, o których tutaj mówimy, o brak jakiejś takiej jednoznacznej wizji Gorzowa, jeżeli chodzi o perspektywy, bo przypomnę, że nie jest realizowany wieloletni plan inwestycyjny tak jak to jest, bo czytając, jakie były założenia, jak to obecnie wygląda, to jest bardzo dużo rozbieżności, prawda, w tej realizacji. I myślę, że pod tym kątem ocenialiśmy ten budżet i tutaj absolutorium nie zostało udzielone. Mam nadzieję, że pan prezydent wyciągnie wnioski i obojętnie jaki prezydent będzie w następnym rozdaniu, to jednak się skupi na tym, żeby te inwestycje były dobrze przygotowane, bo jak będą przygotowane tak, jak na przykład ta dwudziestka, gdzie za 3000 metrów kwadratowych specjaliści z miasta sobie zażyczyli tam 1700 zł za metr, a jest w granicach 4 milionów na rynku, no to nie może być tak inwestycja przygotowana, prawda? To są ceny wzięte z Księżyca i takich parę inwestycji jest. I potem te przetargi, przecież my widzimy, że co drugi przetarg jest odwołany albo nie dochodzi do skutku. I
nikt nie podchodzi do tego.
I nikt nie podchodzi nawet do tego, bo widzi...
Sumacz mówiła, że w większości ona siedzi sama. No,
jak siedzi sama, no to właśnie przecież jest chyba 600 urzędników w magistracie.
Nie, nie mówię, że siedzi sama, w sensie nie ma przedsiębiorców.
Ja żartuję.
Na otwarcie przetargu.
Ale to znaczy, że jednak coś nie funkcjonuje w tym całym systemie. Właśnie... Ja już też pomijam fakt, że można mieć naprawdę różne wizje rozwoju miasta. Ja na przykład w stosunku do tego, jaką ma prezydent Wójcicki, a moim zdaniem nie ma w ogóle żadnej. On zajmuje się bieżącymi sprawami, robi duże inwestycje, ale jeżeli miałbym się go zapytać, jakby miał Gorzów wyglądać, no moim zdaniem za bardzo by nie wiedział. Ja na przykład nie rozumiem, dlaczego przez lata nie został wykorzystany teren, w którym my się znajdujemy, ponieważ naprawdę w przepięknym miejscu. Ja naprawdę kawałek świata też widziałem Polski i to ilość zieleni, pięknych lasów oraz jezior, jakich my tu mamy i o których nikt naprawdę nie wie. Nikt nie wie, nawet tutaj my ludzie w Gorzowie nie wiedzą. Czasami my dzisiaj rozmawialiśmy z kolegą radnym Sobolewskim o jakimś jeziorku koło Lubniewic. Ja nawet o nim nie wiedziałem, mimo iż uważam, że całkiem nieźle znam bliski teren. I my jakoś w ogóle tego tematu nie poruszamy. On nie istnieje.
Stawiamy kropkę w wiadomości, a później wrócimy do komentarzy. Polityczne podsumowania tygodnia w przerwie troszeczkę o piłce nożnej. Ale nie tylko, bo i o remontach. Rozmawiamy o absolutorium. Wracamy do tego tematu. Marta Bejnar-Bejnarowicz?
Tak, o komentarz ogólny, tak, do tego absolutorium.
Ja pytałem, bo prezydent mówi tak, spodziewałem się, polityka, zbliżają się wybory, każda z partii ma swojego kandydata, więc trzeba uszczypnąć prezydenta.
A ja to widzę inaczej, przez 3 lata poprzednie, przez 2 ostatnie, bo to tak żeśmy absolutorium udzielali w sumie 2 razy, była to bardzo taka, powiedzmy, decyzja wyważona i trochę zawsze na wyrost, bo myśmy też byli dalece od tego, żeby powiedzieć nie i koniec, bo nam się nie podoba, ale te parametry były w tamtych latach takie same, tak, i wtedy dawaliśmy jeszcze pewien kredyt zaufania, trochę wierzyliśmy w możliwość, że się prezydent rozkręci, że jednak te inwestycje pójdą trochę do przodu, że to są jakieś takie, no powiedzmy, zawirowania wynikające też z takiej polityki ogólnopolskiej, tak, z tego, że nie ma tych pracowników na rynku, że są wstrzymania, że nie można, jest ograniczony dostęp do materiałów budowlanych. Braliśmy to wszystko pod uwagę. I raz się na to, żeśmy trochę nabrali, potem drugi raz się, żeśmy na to nabrali, a teraz już trzeci raz już uważamy, że już przez 3 lata można było już się na to przygotować, policzyć sobie, ile rzeczywiście będzie kosztowała realizacja tych inwestycji i zabezpieczyć na to takie środki, jakie umożliwiają wykonanie tych inwestycji, a nie zasłaniać się ciągle czymś tam. Także teraz wychodzimy z założenia, że jest to już w sumie ostatni nasz głos w tej kadencji możliwy i na tę chwilę już jest to kwestia podsumowania, a nie dawania jakby trochę takiej żółtej kartki czy wychodzenia z nadzieją na przyszłość.
No dobrze, a prezydent mówi w ten sposób, że no, na każdym odcinku staramy się jak możemy. Są też dobre przykłady, bo o ile Sikorskiego zwolniła, no z drogą krajową numer 22 są kłopoty właściwie od samego początku rozpisania przetargu, no to na przykład Walczaka idzie pięknie.
No bardzo
nawet
dobrze.
W weekend robią.
Bardzo dobrze, no ale to jest po prostu kwestia odpowiedniego wykonawcy i prawdopodobnie dobrego szacowania tej inwestycji.
No właśnie, odpowiedniego wykonawcy, na której miasto i tak nie ma wpływu.
Ma wpływ, dlatego że to miasto decyduje i ustala warunki, w jakim terminie ma to być wykonane, a także przeznacza określone kwoty, które są przecież znane, bo one są w uchwałach, tak? W ZIT-ach też było wiadomo, ile jest na Kostrzyńską. To nie była tajemnica. Wykonawca składający ofertę doskonale wie, jaką kwotą dysponuje zamawiający. Także tutaj my też mamy możliwość trochę stymulacji tego rynku, a poza tym no rzeczywiście po samej Walczaka i po jakby widocznej walce między wykonawcą a miastem i jakichś takich dziwnych zabiegach, raz ktoś kogoś kryje, potem nagle wychodzi jakieś inwektywy, że kierownik flejtów, to no tak się nie robi. I jeżeli firmy mają naprawdę dobrobyt w tej chwili, firmy, które się zajmują drogówką w dużej skali, mogą wybierać, no to nie wybierają Gorzowa, w którym są słychać ciągle na pasku, że tak powiem, w TVN-ie, że są jakieś problemy.
Patryk Brzuszko.
Odnosząc się do słów mojej przedmówczyni, świetne wytłumaczenie, tylko troszeczkę takiej małej dziewczynki. W pierwszym roku nas oszukał, w drugim oszukał, to w trzecim już czerwona kartka. Akurat w tym trzecim roku, który jest rokiem przedwyborczym i dużo się mówi o tym, że moja przedmówczyni będzie kandydatką na prezydenta, więc nie mam wątpliwości, że jest tutaj bardzo duży element.
A będzie?
Bardzo duży element polityki. Panie redaktorze,
W tamtym roku
pojawiały się te same zarzuty pod adresem prezydenta Wójcickiego, które dzisiaj podnosi przedstawiciel Platformy, przedstawiciel PiS-u, a mimo wszystko w tamtym roku 14 radnych zagłosowało za absolutorium dla pana prezydenta, tak? Więc mówienie o tym, że nie ma tutaj polityki, że ktoś nie próbuje dyskredytować prezydenta tuż przed wyborami, jest po prostu kłamstwem. Jest po prostu kłamstwem, bo najzwyczajniej w świecie jest to robione właśnie po to, żeby w oczach mieszkańców Gorzowa pokazać, że ten prezydent nie dostał absolutorium. On się nie nadaje, on nie wykonał budżetu, nie zrobił jednej czy drugiej inwestycji. Ale budżet to nie są tylko te duże inwestycje, to jest cały szereg małych inwestycji, które z większym bądź mniejszym, raczej większym powodzeniem są realizowane na terenie miasta Gorzowa. Cały czas mówimy o Walczaka. Dwa lata temu mówiliśmy o tym, że są opóźnienia. Teraz cieszymy się, że rzeczywiście ten remont przebiega tak bardzo sprawnie, szybko, czyli jednak można. Tylko proszę zauważyć jedną różnicę. Spółka, która wykonuje remont na ulicy Walczaka teraz obecnie, to jest spółka, która zajmuje się remontem torów tramwajowych. My jesteśmy jednym z nielicznych miast w Polsce, które jeszcze tych torów nie ma przystosowanych do XXI wieku, które wymienia tabor tramwajowy, więc powiedzmy, że te spółki, które stricte mają w przedmiocie działalności właśnie remonty torów, mają mniej zleceń w całej Polsce niż każda inna firma stricte budowlana zajmująca się budową dróg. Więc nie można też brać w ten sposób tego remontu za taką kartę, że można było jednak lepiej zrobić wszystkie inne remonty, bo ten na Walczaka akurat idzie dobrze. Jest inny przedmiot działalności, jeżeli chodzi o tą firmę na Walczaka i te, które realizują stricte inwestycje drogowe. Co do samego absolutorium, my jako Gorzów Plus głosowaliśmy za tym, bo uważamy, że od trzech lat, nawet czterech, Gorzów się bardzo mocno zmienia. Widzą to mieszkańcy Gorzowa. Po ilości remontów, po chociażby budżecie obywatelskim, podejściu urzędników do mieszkańców Gorzowa. I to wszystko zbiera się w całość i daje taką nadzieję na to, że rzeczywiście, jeżeli damy szansę panu prezydentowi na te kolejne jeszcze lata, to te wszystkie założenia, które były na początku wypuklone, chociażby w wieloletnim planie inwestycyjnym, zostaną zrealizowane.
Krótkie ad vocem, ale krótkie, proszę.
To krótkie, trudno, bo krótkie tutaj po takiej kwiecistej wypowiedzi kolegi. Bardzo wysokie mniemanie musi mieć prezydent na temat swojej pracy oraz tu widzę kolega też również bardzo wysokie mniemanie tutaj o swoich działaniach.
Jak głosowałeś w tamtym roku?
W tamtym roku również daliśmy kredyt zaufania prezydentowi, ponieważ był to... Słucham.
Ręce w górę, Patryka, proszę.
Kolega się unosi po prostu.
Ale w nieskończoność tego robić po prostu nie można. Jest to podsumowanie i podsumowanie niestety wygląda blado w tym przypadku. Kolego, ale tutaj jeszcze do pana redaktora, bo pan redaktor powiedział, że świetnie idą prace budowlane na Walczaku. One nie idą świetnie, one idą normalnie. My się po prostu przyzwyczailiśmy do oglądania dwóch robotników z łopatą.
Ale w weekend majowy.
Ja tylko mówię o tym, że w weekend majowy nawet pracowali.
Tak, oczywiście. Wygląda to tak właśnie, jak powinno wyglądać. I tutaj nie mamy na co narzekać, a mieliśmy na co narzekać. Jeżeli oglądamy dwóch robotników przez miesiąc na ulicy Warszawskiej z łopatami, no to nie dziw, że teraz jesteśmy zachwyceni tym, co się dzieje na Walczaku.
To ja powiem, że źle wtedy. Marta Bejnar-Bejnarowicz.
Drogi kolego Patryku,
Zamieniam się w słuch.
Nie musisz. I tak sądzę, że to do ciebie nie dotrze, co teraz powiem, ale powiem ci tak. Małe inwestycje to są na przykład inwestycje z budżetu obywatelskiego, których realizacja jest po prostu skandaliczna. To się praktycznie nie dzieje. Mieszkać lepiej, realizacja jest praktycznie skandaliczna, to się nie dzieje. Małe inwestycje, na które gdzie kolega powołuje, wyglądają fatalnie. Duże inwestycje, CEZIP leży. DK22 nie może być czwarty raz rozstrzygnięta. Niech sobie kolega dopowiada, co kolega chce, natomiast stanie na własnym ego nie spowoduje, że jest kolega wyższy. Po prostu trzeba spojrzeć prawdzie w oczy i umieć postawić sprawy w taki sposób, w jaki one w rzeczywistości wyglądają. Jeżeli ktoś robi za grube tysiące występy w Filharmonii, prezentując przerośniętą ulotkę, w której jest napisane, że w roku 2017 mają być inwestycje za 200 milionów, potem przewiduje w budżecie za 130, potem jest mniejsza, a na końcu realizuje za 70, to proszę mi nie opowiadać takich bajek, bo jest to po prostu śmieszne. I się nie ośmieszacie się tylko tym, bo wiadomo, że będziecie zawsze głosowali za prezydentem. Sytuacja na komisji rewizyjnej, gdzie była rozpatrywana skarga, w której pan prezydent Szymankiewicz powiedział, że tak, w tym punkcie jest zasadna, a Gorzów Plus jak zagłosował, że jest bezzasadna. Oni po prostu są za prezydentem, nawet gdyby on chodził w kółko i próbował złapać swój ogon. Także taka jest moja konkluzja na ten temat i to jest absolutnie nieracjonalne wytłumaczenie ze strony pana Patryka.
Jedno zdanie, panie redaktorze.
Ale jedno zdanie.
Nie chciałbym tutaj wchodzić w jakieś prywatne relacje pani Marty
Bejnerowicz
z byłym
tego nie
prezydentem,
chciała.
Ale przypomnę, że to pani ganiała przez pierwszy rok za panem prezydentem Wójcickim, a później coś się pani odwidziało i przeszła pani do totalnej opozycji.
Niestety, panie
to
Patryku,
nie
ale pan kłamie.
Dwojga radnych, tylko słuchacze, czwórka, ale przede wszystkim dla słuchaczy.
Mamy sobotę, piękną pogodę, cieszmy się tym, rzeczywiście mówmy normalnie, bo kolega tutaj Broszko podlizuje się prezydentowi, bo chce chyba pierwsze
miejsce. Jedynka jest nieobsadzona na zawarciu.
Ja z piątego miejsca wszedłem z Platformy i wszystkich no, tam wygłosiłem, więc
właśnie,
o czym ty mówisz?
Właśnie, bo byłeś w Platformie, dobrze, dlatego wszedłeś.
Jak wszyscy mówimy,
nie
to przerywaj
mi, proszę, nie jesteś na wokandzie. A wracając jeszcze do absolutorium, to ja osobiście mam wielką pretensję do pana prezydenta o to, że prowadzi taką politykę związaną, bo wszyscy chcemy dobrej szkoły w Gorzowie, ale polityka prezydenta nie do końca według mnie jest taka, jak być powinna, bo wydaje mi się, że zresztą to nawet tutaj kolega jest Rafalski, mama mówiła również, że musi się połączyć jedna i druga uczelnia, a prezydent bardzo idzie w stronę jednej uczelni, drugą zaniedbuje. Dla mnie było skandalem to, że mamy 1 000 000 zł podziału na rozwój naukowy i te pieniądze zamiast zostać podzielone na uczelnie, no to cały 1 000 000 poszedł na jedną uczelnię. No, wydaje mi się, że tak nie zbudujemy uczelni, która ma naprawdę problemy z tym, żeby uzyskać chociażby jeden wydział do doktoryzowania się, a jeżeli ma być uczelnia, akademia, to przypomnę, mają być 2 wydziały do doktoryzowania się. Mamy na razie 4, które są praktycznie w najniższej kategorii i nie wiadomo, jak to finansowanie będzie po tej kapitalnej reformie Gowina. To są już szczegóły, prawda? Ale ja mówię, ten temat uczelni jest mi bardzo bliski, bardzo tak martwię się o to, żeby ten Gorzów Akademicki w końcu zaistniał, bo bez akademii, bez studentów, bez młodzieży nie ma miasta. A tutaj wydaje mi się, że ta polityka jest nieprowadzona tak, jak być powinna.
O akademii już rozmawialiśmy na naszej antenie. Mikrofony włączone, więc wszystko będzie słychać. Wystartuje pani na prezydenta Gorzowa? Marta Bejner-Bejnerowicz.
Kampania, z tego co wiem, będzie ogłoszona przez prezydenta
Andrzeja
Dudę
w wrześniu
i wtedy można zacząć robić kampanię. To, że
ale
niektórzy
tak,
radni się oplakatowują, to teraz jest... To nie są dobre standardy, ja się nie wpisuję w takie działania. Będzie kampania, będziemy informować.
Okej, to teraz porozmawiamy.
Na pewno myślę, że koleżanka, jak wystartuje, to nie będzie się licytowała, kto więcej żłobków wybuduje, jak koledzy z PiS-u.
Ale wrzuci kilogram kiełbasy wyborczej.
Jeszcze 1 000 zł na każde dziecko i jeszcze tam parę.
Dobrze, to teraz
nie dysponuję takim
idźmy dalej. Idźmy dalej, bo na sesji ten temat miał być, ale z porządku obrad spadł, chociaż przyszli protestujący na sesję i szybko wyszli, dlatego że temat odwołano. Chodzi oczywiście o strefę przemysłową przy Mironickiej. Miasto mówi, że nie odpuści i ta strefa będzie. To dobrze, że miasto nie odpuści? Tomasz Rafalski?
Wszyscy dobrze wiemy, że żeby miasta się rozwijać, żeby miasto się rozwijało, muszą powstać nowe miejsca pracy. Im lepsze miejsca pracy, im lepiej płatne, tym lepiej dla miasta. To jest takie sprzężenie zwrotne i dzięki nowym inwestycjom miasto może się rozwijać w wielu zakresach. Uważam, że budowanie, przekazanie jakby miejsca, kolejnego miejsca na rozwój strefy przemysłowej w Gorzowie jest po prostu konieczne, jest naszą koniecznością. Czy nam się to podoba, czy nie, musimy znaleźć takie miejsce i musimy je oddać do użytkowania. Kto pokaże jakieś znacznie lepsze, niech ktoś pokaże znacznie lepsze miejsce niż to, które jest tam, czyli dobry dostęp do S3, logistyka i możliwie mało przeszkadzające, że tak powiem, mieszkańcom, chociaż nie wszyscy oczywiście się z tym zgodzą, ale bądźmy poważni, no mimo wszystko to jest miasto, zawsze komuś to może trochę zawadzać, jeszcze nie... Nie było tak, że nie urodził się taki, co wszystkim dogodził, więc ja też rozumiem te protesty poniekąd, ale...
No prezydent mówi, że Chwalęcice, gmina Kłodawa rozwija się dzięki właśnie Gorzowowi.
Jesteśmy zmuszeni, po prostu to jest wymóg cywilizacyjny, można nawet powiedzieć w takiej sytuacji, więc uważam, że słusznie, że szukamy nowych miejsc i to miejsce akurat wydaje mi się też optymalne.
Jerzy Sobolewski?
Że słusznie szukamy nowych miejsc, to się zgodzę i trzeba zmieniać to wszystko, żeby pozyskiwać inwestorów, ale to akurat, co my teraz robimy, to znowu jest taki miszmasz, bo w jednym miejscu mówi się o studium uwarunkowań, w drugim miejscu mówimy o planie zagospodarowania, zamiast najpierw zrobić studium dla całego Gorzowa, potem plan zagospodarowania, to jest tak rzucane właśnie ad hoc plany, które tak według mnie nie powinny być robione. Jeżeli chodzi o Mironicką, to rzeczywiście byliśmy u pana prezydenta, pan prezydent pokazywał, jak ta linia ma przebiegać i my się na to zgodziliśmy, bo miało być tak, że na lewo od Mironickiej i cała przestrzeń wokół S3 jak najbardziej, prawda? Ale na prawo miało być budownictwo nisko w niskiej zabudowie. Bo rzeczywiście nie chodzi nawet o ludzi, którzy tam mieszkają, bo jak się prześledzi, jak to wszystko wygląda, szczególnie, że my mamy tutaj te wiatry północno-wschodnie wijące, to jeżeli tam się zabuduje tą przestrzeń, no to Gorzów będzie...
Nie będzie czym oddychać.
Zasmogowany. Proszę mi, kolego, nie przeszkadzać, bo to zaczyna już być jakieś takie dziwne trochę. I rozumiem ludzi, którzy strajkują, którzy są przeciwko, ale bardziej chciałbym, żeby Gorzów nie był miastem, jak mówiliśmy przed chwilą o tym, że jest zabetonowane i wody nie mają gdzie odpływać. No tak samo być może, że będzie, bo według mnie są inne możliwości robienia strefy, przede wszystkim tam, gdzie są miejsca po IHR-ze. Tutaj cały czas apeluję o tym, żeby jednak tam jest prawie 200 hektarów, żeby państwo, tutaj koledzy z PiS-u rządzą, żeby...
Ale powiedz, to nie jest takie łatwe.
Minister, a co jest łatwe? Trzeba po prostu za tym biegać i interesować się tym, bo chcieliśmy korespondencję z IHR-em, to okazuje się, że tej korespondencji nie ma. Te tereny powinny być przeznaczone dla miasta i tam powinien być cały ciąg strefy właśnie przemysłowej w tym kierunku i wtedy to miałoby ręce i nogi. Przecież my zagłosowaliśmy teraz na zawarciu, na utworzenie też, na zmianę planu zagospodarowania, na Walczaka i każdy...
Łukasińskiego, tutaj dawna bierzelnia, tam też ma...
Że tam są malutkie powierzchnie.
Dokładnie, no małe powierzchnie, ale 10-15, a czy ty znajdziesz inwestora, który będzie chciał od razu 200 hektarów na inwestycje?
No
nie wiem, no.
No ponoć pod jednego.
No ponoć pod jednego, dlatego wiele rzeczy nie znamy, wiele rzeczy nie wiemy, jak, z czego to się bierze, że akurat w tym miejscu ten plan ma tak, a nie inaczej wyglądać, bo że potrzebujemy uporządkowania całej przestrzeni, że potrzebujemy szukać nowych inwestorów, że potrzebujemy się rozwijać, no to jest abecadło, no to każdy o tym mówi, tylko to ma być właśnie w sposób taki zorganizowane i przemyślane, zrobione.
Inna sprawa,
prawda, pani Marto?
Tak jest.
inna sprawa, że nawet szukając inwestora, to spójrzmy, każdy inwestor, mówiliśmy o tym, że przychodzi i patrzy w liczby, kogo ma, kogo może pozyskać do swojej firmy, a w Gorzowie tych rąk do pracy brakuje, ewidentnie.
Wiecie pan, że w dzisiejszych czasach rzeczywiście jeszcze tak jest?
Dzisiaj, że rąk brakuje?
W całej Polsce brakuje
rąk. Nie, no właśnie tak mówię, to powiedziałem. Patryk Broszko.
Panie redaktorze, tak się składa, że jestem przewodniczącym Komisji Gospodarki i Rozwoju, gdzie mieliśmy opiniować właśnie ten projekt uchwały, łącznie z 556, o ile dobrze pamiętam, uwagami. I proszę sobie wyobrazić, że radni po wysłuchaniu tych wszystkich uwag przez prezydenta Szymankiewicza, który je prezentował dobre 30 minut, wycofali procedowanie tego projektu uchwały właśnie z porządku obrad komisji. Z tego powodu jest mi bardzo smutno, bo dzisiaj, nie wiem, chyba niewiele osób sobie zdaje sprawę z tego, że my nie mamy terenów inwestycyjnych. Nie mamy możliwości, chociażbyśmy chcieli, przyjąć jakiegokolwiek większego inwestora, bo na zwyczajnie świecie nie mamy pod to nieruchomości. Dziwię się, że są ludzie w Radzie Miasta, którzy zasiadają nie pierwszą kadencję. Dziwię się, że nie zrobił tego poprzedni prezydent, bo naprawdę nie trzeba być wielkim myślicielem, żeby wiedzieć, że te zasoby w związku ze wzrostem gospodarczym w całym kraju będą się wyczerpywać i one na dzień dzisiejszy zostały wyczerpane. Dzisiaj jakikolwiek większy inwestor nie ma możliwości zainwestować, zlokalizować się właśnie w Gorzowie z uwagi na brak terenów. I teraz wiadomym jest, w związku z tym, co powiedziałem, wiadomym jest, po co ten zabieg prezydenta Wójcickiego, po co te nowe 200 hektarów, nawet więcej niż 200 hektarów ziemi, tak? Po to właśnie, żeby powstawały w Gorzowie nowe miejsca pracy. I dla mnie do mnie nie trafia argument, że nie będzie kim tutaj zasilić tych przedsiębiorstw, bo to jest zmartwienie tych przedsiębiorstw. Pomimo tego, że ten problem deficytu pracowników występuje już od 2-3 lat na terenie naszego kraju, to przypomnę, że Jeronimo Martin z Biedronka otworzyło się niedawno, tak? Że niektóre przedsiębiorstwa zlokalizowane na terenie Gorzowa poszerzają swoje przedsiębiorstwa, rozwijają. No ja, co za tym idzie, potrzebuję rąk do pracy. I te ręce do pracy znajdują się. Dzięki temu wzrastają też wynagrodzenia tych pracowników. Dzięki temu, że napływają do nas obywatele innych krajów, rośnie popyt na wynajem mieszkań. Te mieszkania są kupowane. Dalej, kwestia komunikacji też ma szansę rozwijać się właśnie poprzez napływ tych ludzi. Jest cały szereg naczyń powiązanych, które mogą się rozwijać w związku z tym, że przybędą tutaj pracownicy do Gorzowa. Tak? Już nie wspomnę o większej ilości mieszkańców podatków. I jeżeli ktoś mi mówi, że my w Gorzowie, zresztą chyba tutaj pani, z tego co dobrze pamiętam, pani Bejnarowicz powiedziała, że w Gorzowie nie możemy stawiać na przemysł, tylko i wyłącznie na usługi, bo przemysł nas cofa, tak? Przemysł już jest tylko w krajach trzeciego świata. No to ja się pytam, czy to, co przed chwilą powiedziałem, czy te naczynia powiązane nie są warte tego, żeby właśnie Gorzów się rozwijał, żeby zrobić dla Gorzowa te nowe tereny? Ja rozumiem obawy mieszkańców gminy Kłodawa, tak, Chwalęcic, ale one są całkowicie bezpodstawne, bo zawsze podaję za przykład mieszkańców, którzy mają zlokalizowane swoje domy naprzeciwko Faurencji, naprzeciwko TPV, naprzeciwko Jeronimo Martins i tam nie mogą liczyć, że ich nieruchomości tych przedsiębiorców będą oddzielone 700-metrowym pasem zieleni, lasu. Są oddzielone tylko i wyłącznie drogą, która prowadzi do Baczyny. I nikt nigdy nie uskarżał się na to, że te przedsiębiorstwa emitują emisje, które zakłócałyby ich codzienną egzystencję.
I tutaj kropka, ostatnie słowo Marta Bejnarowicz i niestety musimy kończyć.
Tak, strefa przemysłowa według ustawy ochrony środowiska jest strefą, którą ustanawia się w sytuacji, kiedy nie można spełnić warunków ochrony środowiska wymaganych prawem. Dlatego ja dla takiej strefy mówię definitywnie nie. Jeżeli mamy emitować do środowiska jakiekolwiek zanieczyszczenia, czy to w powietrzu, czy to w wodzie, to będziemy tylko potęgowali nowotwory, których w Gorzowie jest naprawdę bardzo dużo i jest ich więcej niż w innych innych miastach i nad tym powinniśmy się zastanowić. Drugą rzeczą jest kwestia taka, że jeżeli miałaby to być strefa ekonomiczna, to Gorzów z tego tytułu nie będzie miał wpływów z podatków, dlatego nie będziemy mogli zaspokajać potrzeb mieszkańców z, korzystając jakby z tego, że jest kolejny duży przedsiębiorca zatrudniający duże liczby osób. Jeżeli w Gorzowie mamy w tej chwili bezrobocie na poziomie 2-3%, a czasami mówi się nawet o tym, że mniej, to generalnie jest to taki parametr, który praktycznie uniemożliwia się
rokowanie. Nie pracują długotrwale niepracujący.
Tak. I on, to jest taki parametr, który uniemożliwia lokowanie nowego przedsiębiorcy, nowego dużego, czy to byłby przemysł, czy usługa, nieważne co, ale firmy, czy działalności, która bazuje na pracy rąk ludzkich, która jest u nas w Gorzowie bardzo niskopłatna. Dlatego ja tutaj byłabym za tym, żebyśmy po pierwsze nastawili się na jakikolwiek kierunek rozwojowy i go przeanalizowali, czy on rzeczywiście jest przyszłościowy dla Gorzowa. Wtedy postarali się o odpowiednie uzbrojenie tych terenów i postarali się również o takiego inwestora i zapewnili dla niego potrzeby. A należy pamiętać, że nowe miejsce, które będzie przeznaczone pod przemysł, wiąże się z tym, że ono będzie po pierwsze też zabetonowane w związku z tym odprowadzeniem wód opadowych. Będzie wymagało komunikacji na odpowiednich parametrach i to nie jest taka zwykła tam, tak jak teraz jest droga do Mironic, tylko trzeba będzie zrobić osobne drogi. Trzeba będzie to też skomunikować komunikacją miejską, doprowadzić tam wszystkie sieci wymagane i to są inwestycje i to są koszty, które poniesie miasto. A koszty, korzyści, jakie z tego będą mieli mieszkańcy, będą praktycznie żadne, bo dla mieszkańca nie ma różnicy, czy on za 1800 pracuje w Biedronce, w TPV, czy u nowego inwestora. A dla mnie jest bardzo istotne, żebyśmy my zostawili te jakiekolwiek tereny, czy rezerwę terenową dla inwestora, który będzie dla miasta strategiczny w sensie takim, żeby dać możliwość mieszkańcom zarabiania więcej, tak? Bo to jest podstawa rozwojowa w tej chwili. Tym bardziej, że z działań prezydenta nie wynika jakakolwiek inna strategia dla rozwoju miasta. Także takie są moje jakby za i przeciw. Ja nie jestem przeciwnikiem rozwoju miasta, ale uważam, że przeznaczenie tak dużego terenu, 240 hektarów na przemysł, spowoduje, że zamkniemy sobie drogę rozwojową.
I dosłownie ostatnie słowo.
Panie redaktorze, nie strefa przemysłowa, park przemysłowy. Po drugie, jeżeli ktoś twierdzi, że nie warto budować, znaczy przekazywać takich terenów, to ja naprawdę nie bardzo sobie wyobrażam.
Przecież powiedziałam przed chwilą,
pani
że warto.
Pani powiedziała, że nie warto, bo za duże nakłady względem tego, co możemy skorzystać.
To pan tak? Nie słuchał dobrze.
No, no tak to zrozumiałem. No, tak no to
ale będzie można całą naszą audycję odsłuchać na stronie
kiedyś
radia.
Kiedyś pan Tadeusz Jędrzejczak mówił, nie rozumiem, jak pan może nie rozumieć.
Szefowa klubu Kocham Gorzów, Marta Bejner-Bejnerowicz.
Miłego dnia, dziękuję.
Szef klubu Platformy Obywatelskiej, Jerzy Sobolewski.
Dziękuję, miłego dnia.
Radny klubu Gorzów Plus, Patryk Broszko.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
I radny klubu PiS, Tomasz Rafalski.
Pozdrawiam, do usłyszenia.
Ja nazywam się Marcin Sasin, dziękuję za uwagę.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.